Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Rozmowa Radia Warszawa. Przed mikrofonem Weronika Ostrowska, a naszym telefonicznym gościem jest pan dr Franciszek Rakowski, fizyk, kognitywista, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji, interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, także specjalista w Instytucie Sztucznej Inteligencji w Centrum Badawczo-Rozwojowym Samsung Electronics. Witam serdecznie, dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry radiosłuchaczom.
W latach 2008-2012 powstawał model rozprzestrzeniania się wirusa grypy w Polsce. Pan jest autorem tego modelu. W dobie koronawirusa powracamy do tego modelu w dobie pandemii, bo jak sam pan przyznaje, model ten mógłby przysłużyć się także w efektywnej walce z koronawirusem. Do tego jeszcze wrócimy. Prosiłabym jednak pana na początku rozmowy o to, by wytłumaczył pan słuchaczom, czym jest ten model i jakie realne możliwości daje w przewidywaniu epidemii.
No, jak wiadomo, cywilizacja ludzka spotyka się z epidemiami nie od dzisiaj. Historycznie były to przecież wielkie i trudne wydarzenia. W związku z tym, jak rodziła się nowoczesna matematyka, matematycy dosyć szybko zaczęli zadawać sobie pytanie, czy da się modelem matematycznym ująć ten fenomen rozprzestrzeniania się epidemii, który ma pewne swoje cechy charakterystyczne. No i już w latach 20. XX wieku powstały pierwsze proste modele matematyczne rozprzestrzeniania się epidemii, które opisywały właśnie tą fazę wzrostu, później wysycenie i fazę zaniku, pokazywały, jaki jest profil czasowy takiej epidemii. One były dosyć proste, ponieważ nie zakładały skomplikowanej struktury społecznej i demograficznej, taką, jaką rzeczywiście mamy. Tak? W tej chwili stosuje się do innych przypadków jakichś epidemii wśród jakichś populacji bakteryjnych albo podobnych rzeczy. No, obecnie minęło kilkadziesiąt lat i mamy całą gałąź nauki, która zajmuje się modelowaniem epidemii w sposób bardzo szczegółowy. Jednym z takich dokładnych i dobrych podejść jest model agentowy, czasami nazywany modelem mikrosymulacji, w którym staramy się jak najdokładniej odzwierciedlić całą strukturę socjodemograficzną terytorium, na którym ma się rozprzestrzeniać epidemia, zadbać o to, żeby każdy człowiek był reprezentowany za pomocą pewnego elementu obliczeniowego, programistycznego. On jest zlokalizowany w swoim gospodarstwie domowym, ma pewien krąg przyjaciół, chodzi do pewnej do szkoły, która jest gdzieś obok, do zakładów pracy, porusza się po kraju, czyli tak jakby sztuczne społeczeństwo odzwierciedlone w komputerze. No i do tego dochodzi pewna wiedza dotycząca wirusa i infekcyjności tego wirusa. Jak się połączy te dwie rzeczy, to można otrzymać taki model, który opisuje, w jaki sposób ta epidemia się rozprzestrzenia, jakie tereny po kolei zajmuje, gdzie się rozwija szybciej, gdzie się rozwija mniej. A co więcej, można studiować czy przewidywać pewne scenariusze interwencji takich niefarmaceutycznych, tak zwane NPI.
Jak pan wspomniał też, ten model, który powstał w Polsce, pana autorstwa, został opracowany pod epidemię grypy, ale mówi też pan o tym, że pewne podobieństwa w rozprzestrzenianiu się koronawirusa i wirusa grypy sprawiają, że ten model może być także użyteczny dzisiaj.
Tak. Jest to model, który rzeczywiście powstał na fali zainteresowania nowymi szczepami wirusa grypy, na przykład ptasiej grypy, H1N1. Pamiętamy wtedy pewien spory niepokój, który temu towarzyszył. On wtedy powstał, natomiast grypa zarówno grypa, jak i koronawirus przenoszony jest drogą kropelkową, czyli jest to ten sam model transmisji. W związku z tym to umożliwia zastosowanie tego modelu także do przypadku koronawirusa. Pewne parametry tego modelu trzeba pozmieniać. Na przykład długość inkubacji, dalej długość infekcji, czasu infekcyjności, prawdopodobieństwo tej, znaczy zaraźliwość, tak, czyli stopień infekcyjności. No, ale to są parametry modelu, które po prostu w komputerze łatwo zmienić przewidzieć, czy wystartować ten model jeszcze raz.
Panie doktorze, mówi pan o tym właśnie, że ten model można jak najbardziej zastosować. No i teraz mam pytanie praktyczne bardzo w tym momencie. Skoro istnieje i skoro można go wykorzystać, czy rzeczywiście korzystamy z niego? W wywiadzie sprzed ponad tygodnia mówił pan o tym, że jak dotąd członkowie rządu nie zgłosili się z prośbą o pomoc i wykorzystanie tego istniejącego modelu. Czy coś zmieniło się od tamtego czasu?
Są jakieś podchody, one się troszeczkę dzieją poza mną. Ja osobiście jeszcze nie dostałem telefonu od ministerstwa, żeby ten model uruchomić. No ale wiem, że coś się dzieje. Znaczy, my na przykład współpracujemy z Państwowym Zakładem Higieny. On jakoś próbuje informować rząd o tym, że taki model istnieje. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, ten model w tej chwili nie działa operacyjnie przy sztabie kryzysowym czy przy osobach, które podejmują decyzje. To nie jest jak gdyby... cała historia zaczyna się nie teraz, tylko zaczyna się no, 10 lat temu. Myśmy 10 lat temu wiedzieli, że takie modele operacyjnie mogą funkcjonować przy agendach rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo społeczeństwa. One funkcjonują w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w no, różnych państwach, gdzie, no, że tak się wyrażę, tradycja korzystania z zaawansowanych narzędzi naukowych do sprawowania rządów jest chyba lepiej, jest bardziej obecna niż u nas. Myśmy próbowali zainteresować tym modelem ówczesny rząd, tam w 2010 roku chyba. No i
Halo, przepraszam, straciliśmy połączenie. Halo.
Tak, halo, jestem.
Już słyszę, tak, już się słyszymy.
Dobrze, to powtórzę ostatnie dwa zdania, prawda, że...
Poprosimy.
Że takie modele funkcjonują operacyjnie przy rządach czy agencjach bezpieczeństwa w wielu państwach. I myśmy 10 lat temu próbowali zainteresować tym modelem, wskazać, że on istnieje, ówczesny rząd. No i spotkaliśmy się z całkowitą niezrozumieniem, ignorancją, niewiedzą. Ciężko to nazwać, w każdym razie brakiem zainteresowania w przyjęciu takiego modelu i zoperacjonalizowania go. Ponieważ jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, że no to nie jest tak, że taki model w sposób od razu za pomocą pstryknięcia palców można uruchomić i z niego już korzystać.
Potrzeba czasu na pewno.
Prawda jest taka, że nie masz, nie jest romantyczna, a jest pozytywistyczna, że się tak wyrażę. To znaczy, że to nie jest tak, że taki wspaniały, cudowny model gdzieś tam istnieje wśród polskich naukowców i teraz wystarczy do niego sięgnąć i już będziemy wszystko wiedzieli. Nie. To powinno wyglądać tak, że przez lata tworzy się pewna wiedza dotycząca w jaki sposób korzystać z tych modeli i ta wiedza obejmuje zarówno ludzi, którzy tworzą te modele, użytkowników, którzy podejmują decyzje na podstawie tych modeli, ludzi, którzy są odpowiedzialni za zbieranie i weryfikację tego modelu. I jeśli trzyskładnikowe koło by się kręciło przez kilka sezonów grypy, moglibyśmy powiedzieć, że tak, mamy model, który jest operacyjnie sprawdzony, który jest wiarygodny, który dobrze działa i może służyć państwu, urzędnikom państwowym, żeby podejmować decyzje.
A jaka jest rzeczywistość?
Sytuacja jest...
No właśnie. Halo? Jaka jest rzeczywistość, pytam?
No rzeczywistość jest taka, że w tej chwili no, my oczywiście próbujemy, znaczy pracujemy nad tym, żeby zaadaptować ten model do obecnej epidemii, natomiast no, nie działa on operacyjnie, tak? Znaczy nikt z niego operacyjnie nie korzysta. Nikt nie zadaje pytań takiemu modelowi, a my nie odpowiadamy póki co jeszcze na te pytania.
Panie doktorze, chciałabym jeszcze dopytać, bo skoro ten model może tak wiele przewidzieć, może mu zadać mu wiele pytań i w symulacji na nie odpowiedzieć, jakie są słabe punkty tego modelu? Czy rzeczywiście możemy całkowicie ufać?
Nie, oczywiście nie. Taki model, ja się zajmuję modelowaniem matematycznym od wielu, wielu lat. Zdaję sobie sprawę, że modele matematyczne, w szczególności jeśli chodzi o zjawiska społeczne, nie są modelami pełnej wiarygodności. Wiarygodność modelu jest ograniczona. W związku z tym decydenci powinni mieć wachlarz stały informacji z różnych stron, nie tylko między innymi model matematyczny, który na coś może wskazywać. I teraz pewne rzeczy, o pewnych rzeczach model matematyczny mówi z dosyć dużą dozą pewności. To znaczy można przewidzieć, że ściśle trzymana kwarantanna zdławi epidemię po jakimś czasie. Prawda? Można przewidzieć, jaki jest efekt zamykania szkół na epidemię. I wiadomo, że samo zamknięcie szkół nie jest wystarczające, żeby epidemię zdławić. Czyli kilka takich ogólnych wniosków na pewno można wysnuć. Natomiast im bardziej by ten model działał w taki operacyjny sposób, tym jego wiarygodność by się podnoszała z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. No bo trzeba wiedzieć, że ta sytuacja, która nas teraz dotknęła, no to nie jest sytuacja, która będzie trwała kilka tygodni. Raczej ona będzie trwała miesiącami, jeśli nie latami, zanim my jako społeczeństwo nabierzemy taką odporność na nowy szczep, na nowego wirusa koronawirusa, jaką mamy na grypę. A wiadomo, że grypa tak samo i przynosi pewną ilość ciężkich zachorowań i zgonów. Także też przed nią trzeba się trzymać, chronić. Także to, no to jest jakby jeszcze walka długoczasowa przed nami.
No właśnie, panie doktorze, i to o tym się chyba szeroko nie mówi, choć dwa dni temu ukazał się raport grupy Fergusona. Jest to grupa, która od lat rozwija jedne z najbardziej wyrafinowanych modeli matematycznych przebiegu różnych epidemii, doradza także Światowej Organizacji Zdrowia. Zapoznałam się wczoraj z tym raportem, z tymi ich symulacjami i przyznam szczerze, że te wszelkie prognozy są bardzo nieoptymistyczne, niestety. Grupa Fergusona przeprowadziła te raporty dla Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych przy różnych zmiennych. No właśnie, ale okazuje się, że koronawirus będzie z nami dłużej niż nam się wydaje.
No oczywiście, że tak. Znaczy on już jak przekroczył barierę międzygatunkową, z tego co ja wiem, to prawdopodobnie z nietoperzy na człowieka, no to on już jest jak gdyby stałym gościem naszych organizmów. I no my musimy zdobyć odporność jako całe społeczeństwo na tego wirusa. I no można sobie łatwo wyobrazić, że nawet jeśli teraz zastosujemy bardzo poważne ograniczenia administracyjne i restrykcje, i dokonamy eradykacji tego wirusa, tak? czyli jakby wyrzucimy go, no to w dalszym ciągu, no poza tą nieliczną grupą, która przeszła chorobę, całe społeczeństwo dalej jest podatne. W związku z tym, jeśli on wróci, no nie z Włoch, tylko z innego państwa, no to rozpocznie się kolejna epidemia, dopóki całe społeczeństwo nie zostanie no, zaszczepione, tak? Albo wspomagane przez chorobę, albo przez szczepionkę. Dlatego na pewno do pojawienia się szczepionki no będziemy w takim stanie no nieustannego, no, nieustannej podatności, tak, czy zagrożenia koronawirusem. Dopiero jak się pojawi szczepionka, no to będzie można uodpornić nasze organizmy w sposób taki właśnie, nie przechodząc choroby.
Ferguson pisze o dwóch strategiach postępowania w przypadku epidemii. Po pierwsze, pierwsza z nich jest to wygłuszanie, czyli spowalnianie tempa rozprzestrzeniania się epidemii. Druga z nich to mitygowanie, czyli tłumienie epidemii, redukowanie tempa przyrostu aż do wynalezienia szczepionki. Ale ile może potrwać wynalezienie szczepionki?
No mówi się o 18 miesiącach. Ja to powtarzam za wszystkimi źródłami, które znam. Nie jestem specjalistą z mikrobiologii i z procesów produkcji szczepionek. Także powtarzam jak gdyby informacje, no ale jak gdyby wielokrotnie one się pojawiają. Także myślę, że można przyjąć, że 18 plus minus pewno 2 miesiące. No to jest taki czas, kiedy możemy się spodziewać pierwszej szczepionki.
Panie doktorze, chciałam się zapytać, czy w świetle tych znanych już nam symulacji decyzje podjęte przez polski rząd są pana zdaniem właściwe, tak? Restrykcyjne środki ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Znamy przecież model hiszpański, znamy model włoski też i tam wirus rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż w Polsce.
Tak, jak najbardziej. Znaczy tutaj rząd zareagował dobrze. Wydaje mi się, że odpowiednio wcześnie, odpowiednio mocno, dając tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze, sprawiając, że nasza administracja, w szczególności służba zdrowia, ma czas, żeby przygotować się operacyjnie do obsługi zwiększonej ilości zachorowań. Dobrze wiemy, że w wielu szpitalach no tam są utarte ścieżki postępowania i zanim to się przestawi na nowe drogi, to panuje trochę chaosu, w jednym szpitalu więcej, w innym mniej, no to wszystko zależy od tak naprawdę bystrości ludzi, którzy tam pracują. Także mamy teraz taki czas no, względnego spokoju, no bo ta ilość zachorowań i krytycznych przypadków w Polsce jest niewielka w stosunku do Włoch, w której po prostu możemy spokojnie się przygotować, spokojnie jak spokojnie, ale no, we względnym spokoju przygotować i przetestować mechanizmy służby zdrowia. Także to jest jeden plus. Drugi plus no to jest taki, że lepiej epidemię stłumić, a później w sposób, o ile się da, kontrolowany odpuszczać po to, żeby, no bo tak jak już mówiłem, musimy nabrać odporności, czyli jakby no większość osób musi przechorować albo spotkać się z patogenem, żeby nabrać odporności.
Czyli nie unikniemy spotkania z koronawirusem w tym wypadku?
Nie, absolutnie nie. Nie ma takiej opcji, że on nagle zniknie ze świata i po prostu minie to za 3 tygodnie i będzie koniec. Nie. To znaczy w żaden tajemniczy sposób on nie zniknie, prawda? My musimy nabrać odporności immunologicznej jako społeczeństwo. I tak.
Panie doktorze, co zatem nas czeka w najbliższym czasie?
No, w najbliższym czasie czeka nas, mam nadzieję, że dosyć umiejętna. Mam nadzieję, że to rząd stanie na wysokości zadania i że sięgnie po modele matematyczne. Nasz czy inny, bo to nie chodzi tak naprawdę o to, żeby jakoś promować nasz wynalazek tutaj, chociaż on przecież jest dobry i żeby w ogóle rząd miał taką świadomość, że warto z tego korzystać. Umiejętna gra pomiędzy z jednej strony redukcją, konieczną redukcją poważnych zachorowań i troską o zdrowie społeczeństwa, w szczególności naszych seniorów, a z drugiej strony troską o to, żeby ekonomia, gospodarka państwa i życie społeczne toczyło się w jak najmniej zdławiony sposób, prawda? Mhm. Czyli i to jest taka gra, którą trzeba będzie toczyć przez wiele miesięcy od teraz. Muszą funkcjonować szkoły, muszą funkcjonować małe biznesy, duże biznesy, muszą funkcjonować jakoś też relacje społeczne. Przecież my tak długo nie wytrzymamy bez dziadków.
No właśnie, tak myślę też o tym czasie kwarantanny, że kto utrzyma całe społeczeństwo w domach przez tak długi czas?
Tak, tego się nie da. W związku z tym to wydaje mi się, wytrzymamy ze 2-3 tygodnie, ale później już nie damy rady po prostu, bo to zaczniemy, mówiąc potocznie, fiksować. W związku z tym trzeba będzie jakąś umiejętną równowagę na chwiejnej desce po prostu trzymać i im więcej będzie informacji, żeby to robić, tym lepiej, prawda?
Panie doktorze, chciałam się jeszcze na koniec zapytać, czy mimo wszystko, mimo tego, że sytuacja na razie nie rysuje się w optymistycznych barwach, czy widzi pan jakąś nadzieję w całej tej sytuacji i może też jak, co radzić, no właśnie, zwykłym obywatelom, jak się zachować w tej sytuacji, by by zredukować to ryzyko zapadnięcia na koronawirusa, no i też ryzyko śmierci, to szczególnie dotyczy starszych osób.
Widzi pani, tutaj akurat nie chcę wchodzić w kompetencje lekarzy. Mm-hmm. Lekarze mają swoje kompetencje, my, modelarze, mamy swoje kompetencje. Znaczy ja patrzę na społeczeństwo jako na setki tysięcy i miliony. Natomiast oczywiście mogę powtórzyć to, co to wszyscy wiemy, prawda, że należy unikać kontaktu z osobami, no po prostu żyć w izolacji, w kwarantannie, w szczególności dotyczy to starszych osób. Nadzieją pewną jest to, że też postępują prace nie tylko nad szczepionką, ale i nad efektywnymi sposobami leczenia antywirusowego. Prawda? Są przecież leki antywirusowe, które w momencie już, jak ktoś się zakazi, no to przychodzą z pomocą. Mhm. Takie leki istnieją przeciwko wirusowi HIV, przeciwko innym wirusom. Gdzieś one będą dopracowywane prawdopodobnie i podawane i mają potencjał łagodzenia przebiegu choroby. W związku z tym ja się spodziewam, że...
Halo, halo? O, już jesteśmy znowu, tak?
Mhm, tak. Zanim doczekamy się szczepionki, no to mamy szansę jeszcze wypracować po prostu skuteczne metody terapii osób chorych. Także dlatego chociażby warto czekać, żeby system zdrowia nauczył się dobrze leczyć po prostu tych, którzy zapadają na nowy rodzaj choroby.
Pan dr Franciszek Rakowski, fizyk, kognitywista, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji, interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, jest dzisiaj naszym telefonicznym gościem. Panie doktorze, chciałam jeszcze zapytać o to, wiem, że jest pan też człowiekiem wierzącym, czy perspektywa wiary zmienia tutaj coś w tej całej sytuacji koronawirusa?
Człowiek wierzący, tak samo jak każdy, przeżywa różnego rodzaju trudne chwile w swoim życiu i to jest taki moment trudny z wielu względów. Przeżywanie tych trudnych chwil w bliskości Pana Boga jest jednym z elementów życia naszego chrześcijańskiego. Inaczej to przeżywamy, myślę, niż osoby niewierzące, znaczy gdzieś dostrzegamy jakiś głębszy sens, chociażby cierpienia, chociażby stresu. Także to z takiej perspektywy wewnętrznej. Z perspektywy społecznej, no to wydaje mi się, że doświadczenie sytuacji trudnej też może mieć w pewnym sensie pozytywne skutki społeczne. Gdzieś zobaczymy, że dążenie do wzbogacania się, jakiś taki skoncentrowanie się na konsumpcji, na życiu, których najwyższym celem jest... Halo?
Halo, o, teraz się słyszymy znowu.
Wkrótce.
O.
Poczekaj na połączenie.
drodzy Państwo. Wydaje mi się, że niestety straciliśmy połączenie właśnie z doktorem Franciszkiem Rakowskim, fizykiem kognitywistą, specjalistą także w dziedzinie sztucznej inteligencji, ale bardzo serdecznie dziękuję panu doktorowi za tę dzisiejszą naszą rozmowę na falach Radia Warszawa. Apeluję też do władz Polski, by ten matematyczny model rozprzestrzeniania się wirusa grypy zaaplikować także do dzisiejszych czasów tak, by jak najłagodniej ta epidemia przebiegła w Polsce, by jak najwięcej osób udało się ocalić. Jeszcze raz przypomnę, naszym gościem był dr Franciszek Rakowski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Panu doktorowi mam nadzieję, pan doktor mam nadzieję usłyszy przez antenę Radia Warszawa moje podziękowania i mam nadzieję też, że będziemy mieli jeszcze okazję usłyszeć się na 106 i 2 FM.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM.